Przed Wami nowa seria podcastów od Voice House. Ekonomicznie. To miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i reporterska ciekawość spotka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam i słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach, wzlotach, krachach czy udanych debiutach. Chciałbym, żeby nasz podcast był dla Was dobrą ekonomiczną rozrywką. Dawał wiedzę w sposób, który jest dobrze przyswajalny, ale nie jest banalny. Spotykać się będziemy regularnie, żeby komentować i oceniać ekonomiczne wydarzenia w Polsce i na świecie. Czy wysoka inflacja w Polsce to jest naprawdę coś długofalowo złego?
No, gdyby była długofalowo wysoka, to tak. Zawsze długofalowo. Znaczy, istnieje spór dość głośny w tej chwili na temat inflacji, ale on nie dotyczy tego, czy ona jest zła długofalowo, bo wszyscy wiedzą, że tak, tylko bardziej ten spór dotyczy tego, czy ona jest długofalowa, czy krótkofalowa.
A ona jest naturalnie wynikająca z tego, co się dzieje na rynku, czy ona jest sterowana?
Sterowana? Mhm. A przez kogo?
Czy można wymusić sobie większą inflację i wpływać na nią w te lub w te?
Co, no przez ostatnie 10 lat banki centralne na całym świecie próbowały to robić i średnio im wychodziło. One chciały pobudzić inflację, bo była za niska i bały się, że będzie deflacja, która też jest bardzo groźna. Więc i Fed, i Europejski Bank Centralny, i Japonia, i Szwajcaria, i Wielka Brytania, one wszystkie poobniżały stopy procentowe do zera, albo nawet czasami poniżej zera i dosypywały tych pieniędzy, dodrukowywały tych pieniędzy. No bo wszystkie stare teorie o tym mówią, jak dodrukujesz pieniędzy, to się robi inflacja, nie? I one to robiły i nie było im tej inflacji.
No i widzisz, a w Polsce wyszło. A też drukowaliśmy.
I gdzie indziej też teraz wychodzi, ale mam wrażenie, że to nie chodzi o to, że drukowaliśmy, bo gdzie indziej to drukowanie nic nie dawało. Natomiast efekt dała pandemia.
Ale w jakim sensie? Bo mówiliśmy, zobacz, próbuję to sobie i po to też myślałem kiedyś o ekonomicznie, żebym się dzięki tobie też czegoś nauczył. W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że podatki wysokie, VAT, PIT, wszystko, tak? I nagle efekt budzenia się po pandemii.
Tamta inflacja też pomogła z pewnością, jeśli chodzi o wpływy z VAT-u.
No właśnie, ale jak to łączyć? Tamte wskaźniki i ta inflacja. O co
VAT chodzi? Jest większy, jak jest inflacja, to automatycznie VAT jest większy, bo VAT jest pobierany od cen. Inflacja jest wtedy, kiedy ceny rosną. To jak ceny rosną, to VAT od tych cen też rośnie. Tak, to też jest istotny efekt. Dlatego niektórzy mówią, że rząd się cieszy z wysokiej inflacji, bo mu rosną dochody budżetowe. Natomiast tak, rzeczywiście ta inflacja do pewnego momentu pomaga w tym kontekście. I wtedy generalnie PKB nominalnie nam szybciej rośnie. Jest cała masa różnych parametrów, takich jak emerytury na przykład, których wzrost jest uzależniony od stopy inflacji, więc jak idzie inflacja w górę, to te waloryzacje emerytur też za chwilę będą większe, tylko że problem polega na tym, że to idzie z opóźnieniem pewnym. Więc
ani... Czyli jeżeli masz powiedzmy dzisiaj inflację plus 5%, tak? No to masz mniej kasy o 5%, no bo wszystko jest droższe, więc ty musisz zapłacić więcej, a twoja emerytura z opóźnieniem będzie o tym 5%.
Waloryzowana, tak, bo jest waloryzowana raz w roku, w marcu, no to w tym roku akurat mieliśmy w marcu waloryzację i ta kolejna w marcu 2022 będzie uwzględniać tą wyższą inflację, ale to będzie dopiero w marcu 2022. Więc ta inflacja, czy ona jest groźna taka, jak jest teraz? No, według Eurostatu okazuje się, że w tej chwili ta inflacja już jest powyżej 5% w Polsce rocznie, czyli to jest najwyższa inflacja, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej. Ostatni raz taka była w 2001 roku. No. Czyli to już nie są przelewki. To
nie
już
są przelewki, tylko zobacz. Niewiele rozumiem, uczę się, ale rozumiem, że jednak gospodarka jest jak sinusoida. Dzisiaj to jest plus 5, ale przed chwilą było minus gdzieś, nie? Więc może to jest w sumie w perspektywie czasu zdrowe, że ona teraz jest plus 5.
Znaczy, kluczem do tego wszystkiego są tak zwane oczekiwania inflacyjne ludzi i firm, czyli to, czy ludzie zaczynają przyzwyczajać się do tego, że jest wysoka inflacja, bo to jest najgorsze, co się może stać. Jak się ludzie przyzwyczają i dojdą do wniosku, że to jest normalne i że teraz tak ma być, bo to w tym momencie pozwalasz firmom podnosić ceny. No a firma oczywiście, że podniesie ceny, jak zobaczy, że może. Firmy nie podnoszą cen z dnia na dzień, dlatego że się boją, że jak to zrobią, to stracą klientów, nie? Którzy powiedzą, nie, tu jest za drogo, idziemy, tu pizza jest za droga, idziemy do innej pizzerii. No, ale jak ten klient sobie pomyśli, przecież wszędzie ta pizza podrożała, w każdej knajpie, nie tylko w tej, no to kupi ją droższą, zaakceptuje wyższą cenę, tak? No i wtedy jak ten człowiek zobaczy, że jest wyższa cena, że kurczę, do tej pory sprzedawał pizzę za 25 zł, a teraz podniósł do 30 zł i schodzi tak samo jak za 25, no to kurczę, no, to może też... za 35 też będzie schodzi.
No nie, ale na jego biznes ta inflacja też wpływa, więc to nie jest tak, że jemu nagle to podwyższona na cena całkowicie zostanie. No
tak,
właśnie.
Tak, tak, no ale to tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo, że on tą cenę podniesie, bo z jednej strony cisną go te koszty, natomiast gdyby było tak, że jednak nikt na rynku nie oczekuje wyższych cen i ten wskaźnik inflacyjny jest niski i nie mówi się o tym w mediach, no to on jednak będzie się bał i będzie próbował kombinować jakoś inaczej. Tak jak mu te koszty wzrosły, to może te koszty zetnie. Tak? Znaczy jest wiele, to nie jest jedyne możliwe wyjście w sytuacji, w której rosną ci koszty w firmie, że musisz podnieść cenę. Możesz obniżyć inne koszty, możesz zwiększyć źródła przychodów, znaleźć jakieś nowe, coś wymyślić, tak? Po prostu czasami się nie da podnieść ceny i trudno. Oczywiście możliwe jest bankructwo w takiej sytuacji. Też czasami ktoś dojdzie do wniosku, że to już ten poziom kosztów to się kompletnie nie klei. Takie sytuacje też są niewykluczone. Dużo zależy od tego, jaki jest poziom rentowności w firmie, tak? Bo jak masz 10% rentowności, to możesz wytrzymać 5% wzrostu kosztów, bo wtedy z 10 schodzisz na 5 i dalej żyjesz. Już nie tak dobrze jak wcześniej, ale generalnie żyjesz. Mhm. Możesz liczyć na to, że za 3 lata znowu będzie 10, nie?
No właśnie.
Natomiast... jak ta rentowność jest niesamowicie niska, no to wtedy jakby trochę nie masz wyjścia. Natomiast niezależnie od tego, jaką masz sytuację, jak widzisz, że jednak jest duże prawdopodobieństwo, że jak podniesiesz ceny, to ci się nic nie stanie, że to ryzyko jest niewielkie. Mówiliśmy w pierwszym odcinku o tym ryzyku, nie? To tutaj też jest bardzo ważne. To postrzegane przez przedsiębiorcę ryzyko, czy on dużo ryzykuje podnosząc cenę, czy mało. Jak dojdzie do wniosku, że mało, to będzie ją podnosił i jak to się sprawdzi, no to wtedy utrwalają się te oczekiwania inflacyjne. To wtedy wszyscy widzą, że ceny mogą iść w górę szybciej i tak właściwie klienci płacą, firmy dalej żyją i no to tak, się może dalej kręcić.
Klienci płacą więcej, ale za chwilę będą krzyczeć, że muszą więcej zarabiać, bo muszą więcej wydać na pizzę, nie? Więc to też gdzieś się zderzy wyżej. Tak. I całe
to środowisko zaczyna nabierać takiej dziwnej dynamiki i to jest taki trochę, zaczyna być taki wagonik zjeżdżający po krzywych torach w kopalni w filmie Indiana Jones i nie wiesz, co jest za zakrętem, czy się te tory nie skończą, albo czy... narasta ryzyko, że cały system straci stabilność po prostu, tak? Że to się wysypie w pewnym momencie, dlatego to jest niebezpieczne i,
ale czy 5%
i państwo
to jest
powinno temu zapobiegać.
5% to jest już niebezpieczne?
Państwo, 5% w jednym miesiącu albo w dwóch miesiącach nie jest niebezpieczne. Bo to można wytłumaczyć jakimiś jednorazowymi skokami. Tak? Natomiast jak masz przez 2-3 lata bez przerwy 5%, no to z każdym kolejnym miesiącem rośnie ryzyko, że za chwilę będzie 8, a nie 5. A jak już będzie 8, to wtedy, żeby to sprowadzić z powrotem do 2, to musisz zrobić gospodarce takie rzeczy, że ona cierpi, niestety.
No dobra, a jak
więc
masz...
lepiej w ogóle nie pozwalać na to, żeby ona wyskakiwała powyżej 5.
Czym można nie pozwolić?
No trzeba trzymać te oczekiwania inflacyjne cały czas w ryzach, żeby one się nie uwolniły. I jest przyjęte w literaturze i wszyscy twierdzą, że to w ten sposób działa, że te oczekiwania trzymasz wtedy, jak bank centralny ci demonstruje na własnych twoich oczach, że on się tym przejmuje, że może używać, czasami wystarczą zwykłe tak zwane słowne interwencje, tak? Czyli wychodzi prezes banku i mówi, nie pozwolimy na to. Na pewno na to nie pozwolimy. To jest kwestia wiarygodności w tym momencie. No tak. Bo niektóre banki są na tyle wiarygodne, że wystarczy, że wyjdzie jakiś Mario Draghi albo inny tam Jerome Powell i powie, bądźcie spokojni, widzimy, że ta inflacja rośnie, ale my na nią patrzymy. Naszym zdaniem taka jeszcze może być, ale jak dojdziemy do wniosku, że już jest taka, że nie może być, to ją od razu ściągniemy z powrotem, wiemy jak to zrobić.
Kusi mnie, żeby cię zapytać, czy Glapiński ma taką moc, że jak on wyjdzie i tak powie, to się rynek uspokoi i będzie dobrze.
Nie wiem i nikt nie wie, mam wrażenie, ponieważ jak wspomniałem na początku, mamy inflację najwyższą od 20 lat, więc przez ostatnich 20 lat nie mieliśmy takiej sytuacji, więc nikt nie testował tej wiarygodności tak naprawdę, tak? Więc trudno powiedzieć i w związku z tym jest dość dużo głosów, żeby może nie opierać się tylko na takich słownych interwencjach, tylko po prostu do dzieła i zrobić coś więcej, czyli najpopularniejszym instrumentem w rękach Adama Glapińskiego i innych szefów banków centralnych jest podwyżka stopy procentowej.
Okej, okay. To się banki ucieszą.
Ja nie sądzę, żeby wyższa stopa procentowa tak mechanicznie przełożyła się na spadek inflacji, bo to nie jest tak, że jest szef piekarni i mówi, chciałem podnieść cenę rogala o 50 groszy, ale widzę, że podnieśli stopy procentowe, więc nie podniosę ceny rogala. No bo w sumie przełożenie jest skomplikowane i czasami nie ma go wcale. Nie? Natomiast to właśnie chodzi o to, żeby rozniosła się po społeczeństwie taka fama, że tutaj jednak jest jakaś akcja w postaci wyższej inflacji i jest też reakcja ze strony państwa, że jak jest wyższa inflacja, to podnosimy stopy procentowe, czyli wszyscy sobie myślą, a no dobra, okej, czyli mają to pod kontrolą, reagują, czyli wszystko będzie dobrze. I to faktycznie hamuje wzrost tych oczekiwań inflacyjnych i faktycznie od strony, to są wszystko takie mechanizmy bardziej psychologiczne. Ktoś kiedyś napisał, że to jest Jedi Economics, czyli...
Ale z drugiej strony zobacz, jak to się, i nie mówię, że będą nasi restauratorzy to wykorzystywali, ale moment jest w sumie, brutalnie mówiąc, idealny, bo oni dzisiaj, jak podniosą ceny, to ja myślę, że ludzie, którzy chcą u nich być, zapłacą każdą, tak, żeby usiąść, tak, więc tak, tak naprawdę nawet nie muszą tego tłumaczyć inflacją.
Jest idealny
inflacją.
Moment na to, żeby właśnie, bo faktycznie podniosły się koszty, są zwiększone obostrzenia związane zrobić, z COVID-em. Znaczy te koszty są naprawdę ludzi. Wyższe, tak, są, możesz mieć mniej ludzi. W różnych miejscach w przemyśle, bo teraz mówimy głównie o usługach, w usługach generalnie łatwiej podnosić ceny, ponieważ usługi są nieporównywalne ze sobą. Znaczy każdy ma inną pizzę i każdy fryzjer inaczej strzyże, bo jak masz przemysł, no to wiele fabryk robi dokładnie takie same rzeczy, możesz porównać, ma te same koszty produkcji w związku z tym, nie? A w usługach to jest bardziej zróżnicowane, więc każdy może sobie w sposób nieco bardziej swobodny regulować te swoje ceny, bazując na tym, jaka jest fama, jaką on, nie wiem, ile ma lajków na Facebooku, tak? Chociażby.
Na przykład.
I to mu pozwala wykorzystywać tą swoją własną pozycję, swoją własną markę na rynku. Natomiast jeśli chodzi o przemysł z kolei, który też jest bardzo dużą częścią gospodarki, to tutaj też mamy zaburzenia podażowe, tak zwane, czyli są opóźnienia, jeśli chodzi o dostawy materiałów, niektórych materiałów w ogóle nie ma. Cudowną, absolutnie cudowną historią jest ta związana z chipami do samochodów, tak, których brakuje i kolejne koncerny motoryzacyjne wstrzymują produkcję, bo po prostu nie ma. I oni wszyscy mówią, że nie ma i nie będzie, że to jeszcze rok tak będzie trwać, ponieważ żeby rozbudować moce produkcyjne na świecie, produkujące te półprzewodniki, to jest niesamowicie zaawansowana rzecz i niesamowicie kosztowna. A z drugiej strony te fabryki sobie myślą, ale to budować nową fabrykę teraz? Ja będę ją budował 2 lata, bo to tyle trwa, wydam 500 milionów dolarów i za 2 lata się okaże, że już nie potrzeba tylu tych, bo już minie ta górka po covidowa, nie? To po co budować? To wywalę pełno kasy, zrobię rozkrok, szpagat i mnie złapią na rozkroku i wpadnę, tak? I po mnie, więc tutaj też... To jest dość duży problem. No. Nie wiadomo za bardzo, jak z tego wyjść.
Ale zobacz, to...
Więc, ale to jest taki tylko malowniczy przykład tego, że zaczyna brakować różnych rzeczy w gospodarce. Też przez COVID.
Ale w jakim sensie przez COVID? Że wszystko było zatrzymane, więc nie robiliśmy różnych rzeczy i nagle wszyscy czegoś chcą w jednej chwili, więc... Otwieramy się, ale magazyny puste?
Z punktu widzenia gospodarczego absolutnie najbardziej niesamowitą rzeczą związaną z COVID-em było to, że zamknięto usługi. Z jednej strony, to zrobiono w tym samym momencie, z jednej strony zamknięto prawie wszystkie usługi, a z drugiej strony dosypano ludziom pieniędzy. Bo w każdym kraju były jakieś tarcze antykryzysowe. Ludzie dostali więcej pieniędzy i nie mają ich na co wydawać, bo nie pójdą do kina ani do knajpy, bo są pozamykane. Jedyny sposób, żeby je... Znaczy mogą je oczywiście oszczędzać, ale to też nie ma sensu, są zerowe stopy procentowe, więc bez sensu marnować te pieniądze na lokacie, bo one tam tracą wartość, bo jest inflacja, nie?
Kupmy coś.
Więc nie możesz, nie ma sensu oszczędzać.
Kupmy auto. O cholera, nie możemy kupić, bo nie ma półprzewodnika. Ja próbuję kupić rower, nie mogę, bo Włosi zanim go zrobią, to minie pół roku. I to jest...
Tak, tylko że pierwsze, na co ludzie wpadli rok temu, to nie auto i nie rower, tylko laptopy.
Potrzebne.
No bo szkoły zamknięte, dzieci siedzą w domu, mama z tatą siedzą w domu, pracują zdalnie. Nagle się okazuje, że jeden komputer w domu nie wystarczy, trzeba dokupić kolejnych, tak? Bo każdy w tym samym czasie...
I to ten rynek zabrał te półprzewodniki samochodowe.
Tak, bo w każdym tablecie musi być półprzewodnik, tak? A z kolei popyt na samochody spadł prawie do zera w tej pierwszej fali, tak? I wręcz było tak, że koncerny samochodowe po prostu poodwoływały te swoje zlecenia, bo oni mieli zabukowane półprzewodniki, ale zadzwonili i powiedzieli, wiecie co, nam tak siadł popyt, że my nie potrzebujemy tych półprzewodników.
Sami sobie winni.
Cną koszty, znaczy tną koszty w tym momencie, tak? Cała ta branża się przesunęła w stronę właśnie notebooków, tabletów, telefonów komórkowych, bo nagle tutaj sprzedaż bardzo mocno poszła w górę i jak branża motoryzacyjna zaczęła wychodzić z tego dołka jesienią ubiegłego roku, zadzwonili do tych samych dostawców i mówili, wiecie co, to teraz już znowu chcemy półprzewodniki. I oni powiedzieli, sorry, ale wszystkie zabrał Huawei z Xiaomi i Apple i Samsung, nie? Wszystko im sprzedaliśmy i już nie mamy półprzewodników.
Uśmiecham się, bo pamiętam, jak byłem na Bajkale rok w rok z grupą i jednego roku jeździliśmy UAZ-em takim starym, starym, że właściwie, wiesz, mogłeś śrubokrętem wszystko naprawić, a kolejnego roku przyjechał nowiuteńki, znaczy wyglądał tak samo, no, ale nowiuteńki UAZ, gdzie już było trochę elektroniki, czyli trochę półprzewodników. przewodników. No, no i ci kierowcy mówią, no nie da się już kupić tamtego starego, tego nawet się nie da naprawić tutaj tak, na tym jeziorze, no gdyby
to
było.
Więc to jest straszne. Tak, trzeba... z tego co czytałem, ponad 50% kosztów produkcji samochodu to już są w tej chwili części elektroniczne. No tak, to są jeżdżące komputery już w tym momencie. Więc nagle się okazuje, że ci producenci półprzewodników po prostu nie wyrabiają, bo ten popyt na te laptopy i tablety, on nie spada. On jest cały czas wysoki. Mamy, wydaje się, że to jest trwałe. Jest wzrost e-commerce'u, handlu przez internet, więc potrzeba więcej i więcej.
Ta
udział
się
cyfrowej gospodarki cały czas rośnie i on wymaga wkładania do tego coraz więcej tych półprzewodników. Natomiast w związku z tym ci wszyscy producenci motoryzacyjni muszą czekać na swoją kolej. Z tego, co czytałem, też nie jest cały problem na poziomie producentów półprzewodników, ale jeszcze niżej, czyli na poziomie producentów części do półprzewodników. Czyli tam jakieś zupełnie mikro... Ja widziałem w ABC, chyba amerykańskiej telewizji, reportaż na ten temat i chodzili tam po fabryce Intela. Prezes Intela, swoją drogą ściągnęli sobie na reportaż prezesa Intela, fajnie. I ten prezes Intela mówił, mi się nie chciało wierzyć, ale rozumiem, że jak on to mówi, znaczy, że to jest prawda. On mówi, że najdrobniejsze, najmniejsze części wykorzystywane w tym przemyśle do budowy części do półprzewodników są mniejsze niż koronawirus.
Piękne porównanie.
Że tam są takie zabezpieczenia, i tam, bo oni tam musieli chodzić cali zamaskowani po prostu jak w laboratorium medycznym po prostu. I on mówi, że dlatego, że tam po prostu oni tam pracują na takich częściach i że tam stoi taki rząd maszyn i każda z tych maszyn kosztuje $1.5 miliona i że to jest tak zaawansowany przemysł, dlatego postawienie nowej takiej fabryki kosztuje bardzo dużo pieniędzy, zabiera bardzo dużo czasu, więc to nie jest takie proste. Zwiększenie podaży tutaj. Czyli mamy sytuację, w której trudno zwiększyć podaż, jeśli już, to trzeba na to długo czekać, a popyt zwiększył się w czasie pandemii, a teraz wychodzimy z pandemii i dalej rośnie, jeszcze bardziej. I jest problem, tak?
Patrząc globalnie na to wszystko, dzisiaj gospodarka, powiedzmy europejska, ale pewnie za chwilę wskoczymy w świat, ona jest w momencie recesji, wychodzenia z recesji?
Jak? Wychodzenia z recesji. Stany Zjednoczone właściwie już de facto z niej wyszły. Strefa euro jak zwykle jest trochę z tyłu, niestety, ale też wyjdzie w tym roku. Polska gospodarka wyjdzie, znaczy tak statystycznie rzecz biorąc, dane za drugi kwartał już będą pokazywać PKB na poziomie wyższym niż przed recesją, czyli de facto z niej wyjdziemy już. I wyjdziemy z troszeczkę zmienioną oczywiście gospodarką, natomiast powinniśmy mieć to już za sobą. Natomiast to właśnie buduje te wszystkie napięcia inflacyjne. Czyli z jednej strony ludzie dysponują tymi większymi pieniędzmi jeszcze po tarczach, więc mają to uderzenie popytu na rynku. I zwłaszcza, że teraz jak już pozwolisz ludziom, to oni by wszystko chcieli, nie?
I to już.
I to już, więc ta siła popytu jest niesamowita. A z drugiej strony w przemyśle masz ograniczenia podażowe, bo to z tymi półprzewodnikami to jest tylko malowniczy przykład, ale w innych branżach jest podobnie. Generalnie słyszałem, logistyka ledwo zipie, ponieważ to przewożenie z miejsca na miejsce, z kontynentu na kontynent, to znacznie więcej rzeczy trzeba teraz przewozić. Znacznie wzrosły, to też jest ciekawe, wzrosła ilość wypadków na morzach kontenerowców. Kontenerowcy się wysypują po prostu na Pacyfiku, dlatego że za szybko płyną z nadmierną prędkością.
Co ty gadasz?
Nikt im nie... Tak, z Chin do Los Angeles. Tam już było kilka... Zwykle taki wypadek jest raz na rok i teraz od grudnia były już chyba 3 czy 4 takie, że po prostu tam są burze, tam są zawsze burze, ale jak płyniesz tak jak trzeba, to ci się nic nie stanie. A to już kilka razy tak było, że te kontenery tam w morze poszły, tak? Już nie wspominając o kanale sueskim, który się zatkał, bo się zepsuł kontenerowiec. No dlaczego on się zepsuł? Bo on jest po prostu na maksa eksploatowany od kilku miesięcy. To się akurat w takim głupim miejscu się zepsuł, że wszyscy to zobaczyli,
to
nie?
Prawda.
Ale takie rzeczy się zdarzają coraz częściej, więc jest problem z podażą w przemyśle. Jeśli chodzi o podaż w usługach, też za chwilę będzie problem, bo nie ma ludzi z kolei, bo ci wszyscy kelnerzy w tych knajpach poszli gdzieś do innej roboty, już nie wrócą. Jak już ktoś przestał być kelnerem, to nie zacznie znowu być kelnerem, podejrzewam.
No myślę, że skażenie na tym biznesie rzeczywiście jest duże. Taki strach, że kurczę, to znowu mogą na jesieni odpukać, ewentualnie zamknąć, więc nie będę ryzykował.
Tak,
nie?
Tak. Więc mamy taką sytuację, że z jednej strony jest problem z bo cena rośnie wtedy, jak popyt rośnie szybciej niż podaż, prawda? I jak podaż już nie może za bardzo urosnąć. No to dokładnie taką sytuację mamy. Ta podaż za bardzo nie ma jak dalej rosnąć. Popyt cały czas rośnie. Ceny w związku z tym rosną.
Masz
inflację. I te oczekiwania inflacyjne są takie, że ludzie rozumieją, że ta pizzeria musi teraz podnieść ceny, bo się musi odkuć, więc jakby tutaj też jest ta akceptacja. Mamy idealne środowisko do tego, żeby inflacja dalej rosła. Zwykle mówi się tak, że w normalnej gospodarce nie powinna inflacja rosnąć, musi się wydarzyć coś nadzwyczajnego. Mamy wysoką inflację, jak jest wojna, po wojnie.
No, COVID jest jak wojna, prawie że.
Ale dokładnie, COVID jest jak wojna i nawet był ten argument używany przez wiele rządów, że jesteśmy jak na wojnie, musimy się zachowywać, jakby była wojna. No i teraz po wojnie mamy dokładnie taki efekt, jaki zwykle jest po wojnie.
Czyli
rośnie
ożywienie.
Inflacja.
No ale też ożywienie.
Niesamowite ożywienie, ale w tym kontekście właściwie można powiedzieć, że to jest taki dobry znak, że jest ta inflacja, bo to jest właśnie znak, to jest tak jak krwioobieg, znaczy, że krew zaczyna znowu krążyć po organizmie, tak? Ale jak zaczyna troszeczkę za bardzo krążyć, to pojawiają się inne ryzyka.
Tylko patrząc teraz właśnie na całą Europę, no to my mamy dużą inflację. W Europie wszystkie programy, te, które Polska dostaje...
W Stanach też
dostaje...
jest duża inflacja. W Stanach jest inflacja najwyższa od Ronalda Reagana w tej chwili.
Ile?
No tam miesiąc do miesiąca wzrosły ceny o 0,9%, to jest niedużo, ale to jest miesiąc do miesiąca tylko, a rok do roku też powyżej 4% już chyba im to podskoczyło. Ale wiesz, że to się ładnie wszystko zazębia i łączy. Wiesz, dlaczego poszła w górę inflacja w Stanach Zjednoczonych teraz? Jest jedna przyczyna, jedna główna przyczyna, dlaczego mają taki wyskok. Ceny używanych samochodów.
Bo nie ma nowych, bo nie ma półprzewodników.
Tak, ludzie kupują używane i nagle ceny używanych samochodów idą mocno w górę. No.
A jest parę, które bym kupił używane w Stanach.
No to teraz już będą droższe.
Globalnie patrząc, w takim razie programy rządowe, gospodarcze powinny być dzisiaj inne niż były kiedykolwiek, bo jesteśmy właśnie tuż po wojnie?
To jest właśnie sedno całego sporu. Czy to jest przejściowe? Czy to nie jest przejściowe? W normalnej sytuacji można by spokojnie założyć, że to jest przejściowe. Natomiast w związku z tym, że jest tyle tych okoliczności naraz, to ta strona, która mówi, że to jest naprawdę zagrożenie, że tym razem naprawdę ta inflacja znów może wystrzelić w górę, tutaj pod tej stronie też są bardzo poważne argumenty i one są nierozstrzygnięte. Nobliści w Stanach Zjednoczonych się kłócą ze sobą. A oni się fajnie też kłócili o to, czy tam to jeszcze poszli konkretniej w stronę sedna, czyli zaczęli się kłócić o to, co ludzie zrobią z tymi pieniędzmi, którzy mają. Bo nie ma wątpliwości, że ludzie mają więcej pieniędzy. I jedni mówią, że jak tylko będzie można wydać, to ludzie pobiegną i wydadzą natychmiast. I wydaje się, że mają rację, jak patrzysz, co się dzieje na ulicach, nie? Utworzyli restauracje, są pełne restauracje. Tylko pytanie, czy za miesiąc dalej będą pełne, bo może to jest tylko taki efekt nowości, że sobie pójdziesz raz w ten pierwszy weekend, a potem już nie będziesz co tydzień tam chodził, bo nie musisz, nie? I może za dwa tygodnie znowu nie będą takie pełne.
Przypomnisz sobie, jak było i koniec, tak?
No dokładnie. Nie jesteś w stanie teraz zweryfikować, jak się ludzie zachowują. Wszystko rozbija się o to, jak się ludzie będą zachowywać, ponieważ są też tacy ekonomiści, którzy twierdzą, że ludzie, pamiętając, co ich spotkało w pandemii, pamiętając te wszystkie złe doświadczenia, korzystając na tym, że udało im się zgromadzić jakieś oszczędności w czasie tej pandemii, jakby siłą rzeczy, tak? Nie, jako efekt uboczny się te oszczędności pojawiły, że teraz będą chcieli zachować te oszczędności. Czyli, że nie pobiegną i nie wydadzą wszystkiego naraz, tylko właśnie będą trzymać oszczędności. I jeśli będą trzymać te oszczędności, no to ta inflacja powinna opaść wtedy.
Z drugiej strony im się opłaca dzisiaj trzymać te pieniądze, bo one, jeśli
ale
stopy pójdą w górę...
No nie,
ale zobacz, tylko stopy jak pójdą w górę, to rozumiem, że depozytów, no i kredytów też, nie? Ale czyli na depozycie będziesz mógł w banku więcej zarobić niż dziś.
No
ale
to będzie cały czas poniżej inflacji.
Okej, no tak, to w tym sensie tak.
Bo inflacja 4%, a depozyt jak ci urośnie z 0,5% a 1,5, no to, to niewielka różnica. No ale to też widać, że jest rekordowy popyt na nieruchomości w tej chwili w Polsce. Ludzie w mieszkania. Polacy
te
są
70-metrowe ci milionerzy kupują.
No właśnie. Polacy...
Na tych własnych działkach jeżdżą tymi swoimi własnymi samochodami po tych własnych drogach i do tych szkół. No. Niesamowite jest tak swoją drogą ta narracja taka, że ogłaszasz nowy ład za przeproszeniem, później masz premiera w studiu czy tam w innym wywiadzie i premier ci mówi, no bo ci bogacze i znowu jest ten bogacz, to jest ten zły, on na pewno to doszedł.
Jakiś wróg,
tak,
nie?
Jest wróg. I teraz ten bogacz, to ma 7 tysięcy miesięcznie, to ten bogacz jeździ naszymi drogami, chodzi do naszych szkół, a w ogóle nie daje tych pieniędzy na te drogi, na te szkoły. Myślisz sobie, wow, jak, nie? Więc rozumiem, że główne, najważniejsze ekonomiczne głowy czekają na to, co będzie, żeby podjąć jakąś decyzję i rządy
też. Tak, bo to
jest
zakład o to, jak się zachowają zwykli ludzie, których są setki milionów w gospodarkach rozwiniętych i nie jesteś w stanie przewidzieć. Musimy poczekać i zobaczyć. Jeśli wywalimy wszystkie pieniądze, jakie mamy, to będzie jeszcze wyższa inflacja, a jeśli uznamy, że warto zachować sobie część tych pieniędzy, skoro już dzięki tym tarczom antykryzysowym one się pojawiły w naszych kieszeniach, to sobie zostawmy te zaskórniaki. Nie wiadomo w jaki sposób, nie wiem, czy inwestując je w cokolwiek, w mieszkania, nie każdy bo żeby zainwestować w mieszkanie, to jednak musisz mieć taką kwotę, która wystarczy na mieszkanie. Nie? Nie każdy aż tyle ma.
Kilkaset tysięcy by się przydało. Tak,
tak. Natomiast no możesz, nie wiem, kupić jakieś tam obligacje, jakieś fundusze.
Ale obligacje kupisz też powyżej inflacji? Czy nie?
Są obligacje zabezpieczone, oprocentowane inflacją.
Okay.
Co nie do końca oznacza, że cię w 100% uchronią przed inflacją, bo tutaj też jest opóźnienie. Tak samo jak przy tej waloryzacji emerytur. Tutaj też dopiero za rok będziesz miał to oprocentowanie takie, jakie jest inflacja, więc...
I to teraz, próbując być mądrym w tym wszystkim, rządy będą drukowały jeszcze więcej pieniędzy, bo te wszystkie programy recovery są, nie? Więc tej kasy jest dużo. Tylko
ale
pytanie
pojawi się
właśnie...
coraz więcej głosów, że właśnie powinny... że już wystarczy teraz.
Dość.
Że już
teraz
można, że można się z tego wycofywać delikatnie i wracać do normalności po prostu i podnosić te stopy. Jest obawa, że jak podniesiesz stopy za szybko, to wylejesz dziecko z kąpielą. Znaczy, to zafundujesz gospodarce kolejny kryzys za rok. Dokładnie tak było w Europie w 2011 roku i w Polsce zresztą też. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, dlatego że inflacja doszła do 5%, ale ona doszła do 5% tylko dlatego, że ropa kosztowała $150 za baryłkę.
To
były rekordy wszechczasów. No i siłą rzeczy paliwo drożało. Mhm. No ale pojawiły się głosy, że jak paliwo drożeje, to cała reszta też podrożeje. Tylko że ta ropa za chwilę zaczęła tanieć z powrotem.
Do chyba tam 40, nie?
Tak. I ten efekt zniknął po chwili, a stopa procentowa wyższa została i przydusiła tą gospodarkę.
Ale to mamy dzisiaj sytuację jakby po Lehman, tylko inaczej, z innego powodu. Ten Lehman to jest, powiedzmy, COVID i my jesteśmy trochę w takiej sytuacji gospodarczej, że zaczynamy właśnie wychodzić z takiego kryzysu.
No, skala uderzenia jest porównywalna, może nawet większa, tak. Natomiast no, zmieniło się zachowanie państw i rządów, bo to bardzo ładnie widać w polskiej polityce w tej chwili, bo po Lehmanie w Unii Europejskiej obowiązywała cały czas ta zasada zaciskania pasa, że nie możemy, że bardzo ważny jest poziom długu, nie możemy się zadłużać za nadto, więc jak już ten kryzys się skończył, zwiększyło nam się zadłużenie w czasie kryzysu siłą rzeczy, bo to zawsze automatycznie rośnie, no to natychmiast musimy przystąpić do tego, żeby zbijać to zadłużenie niżej i Polska, która nie zdążyła zbić tego zadłużenia, dzięki czemu uniknęliśmy recesji wtedy, to dla nas było dobre, ale złamaliśmy przepisy unijne, weszliśmy w tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu i byliśmy w niej przez 5 lat. Moim zdaniem Platforma Obywatelska przez to wygrała wybory. Oni przez 5 lat nie mogli zwiększyć, bo procedura nadmiernego deficytu polega na tym, że nie możesz zwiększać wydatków. Więc nie mogli na nic zwiększać wydatków przez te 5 lat. Natomiast to pokazuje, jakie było nastawienie w Unii Europejskiej, no bo to wszyscy mieli te same zasady. Cała Europa musiała oszczędzać, przez co nie mogła wyjść z tego kryzysu przez 5 lat, a Grecja po drodze zbankrutowała tego. Tam były oczywiście inne okoliczności, ale pewnie gdyby nie było generalnie takiej polityki unijnej, to byłoby im też łatwiej. I minęło 10 lat, czy też 12 lat minęło i zamiast procedury nadmiernego deficytu mamy w Europie Fundusz Odbudowy. Dokładnie coś odwrotnego. Dokładnie. Zamiast zbijania zadłużenia w jak najszybszym tempie, mamy nowy, rekordowo duży fundusz, zapożyczone pieniądze. Unia wypuści obligacje, tak? Czyli się zadłuży. Pierwszy raz w historii na taką skalę wypuści wspólny dług unijny, tak? Który nie będzie obciążał poszczególnych państw, tylko całą Unię jako całość. Unia pierwszy raz skorzysta ze swojego standingu finansowego, który jest niesamowicie wysoki. Tak? W skład Unii Europejskiej wchodzą 3 z 10 największych gospodarek świata, Niemcy, Francja i Włochy. Do niedawna jeszcze Wielka Brytania się liczyła, ale sobie poszła. Natomiast generalnie jest to potężny organizm gospodarczy, zdrowy. Może nie rośnie zbyt szybko, ale dlatego, że jest wielki, więc to już się tak szybko nie rośnie, jak Indie na przykład. Nie? Natomiast jest zdrowy, ma bardzo wysoki standing finansowy, najwyższe ratingi. Każdy inwestor na świecie pożyczy dowolne pieniądze Unii Europejskiej, bo to jest taki wierzyciel, który wiadomo, że odda. No, Unia Europejska nie zbankrutuje, tu nie ma ryzyka. Tu się wszyscy rzucą na te obligacje. I głupio z tego nie korzystać, tak? Bo to znaczy, że będziesz miał bardzo niskie odsetki. Koszt obsługi tego długu będzie niesamowicie niski.
Ale z drugiej strony, Rafał, skoro mówimy, że ludzie już mają dużo kasy, a będą mieli jeszcze więcej i tej kasy w tej gospodarce będzie dużo, to jakby paska w ogóle nie ma. Hulaj dusza trochę, nie?
Tak.
No
tak,
i co jest za rogiem czegoś takiego?
No wszyscy ci, którzy twierdzą, że ten fundusz jest konieczny, cały czas argumentują, że ten wstrząs związany z COVID-em był tak głęboki, że to tak trzeba teraz, że trzeba to pociągnąć. Mhm.
Czyli złapać za pysk ten wzrost.
I ciągnąć, okay. Tak. I tak ciągnąć go przez 2 lata. Nie, że widzisz, że wychodzisz z norki, to już puszczasz, okay, bo to wpadniesz z powrotem w norkę wtedy. Mm-hmm. Bo tak było w 2010 roku. I że lepiej, że teraz lepiej przesadzić w drugą stronę niż... Wtedy była przesada w stronę oszczędności i efekt był taki, że wpadliśmy z powrotem w recesję. Teraz będzie przesada w drugą stronę, wpadniemy w wysoką inflację pewnie. Pytanie, co jest gorsze? Recesja czy wysoka inflacja? No, to ciekawe pytanie.
Ja bym postawił
pytanie,
na...
filozoficzne wręcz.
Tak? No, ale recesja kojarzy się pejoratywnie, recesja, a inflacja, wiesz, no dobra.
Recesja
no,
oznacza, mówiąc inaczej i bardziej jeszcze tak dla ludzi, recesja, czyli wysokie bezrobocie. Mhm. Co jest lepsze, co jest gorsze? Wysokie bezrobocie, niska inflacja, czy wysoka inflacja, niskie bezrobocie? Trudno powiedzieć. Najlepiej, jak jest niska inflacja i niskie bezrobocie, oczywiście. Tak? Mieliśmy taki okres w życiu przez kilka ostatnich lat. Przyszła pandemia i się skończyło. I teraz pewnie jakbyśmy oszczędzali, to mielibyśmy niską tą inflację, znaczy gdyby nie robić tych tarcz, tylko że mielibyśmy bezrobocie 20%, no tak. Bo by te firmy wszystkie padły i by ludzie byli bez pracy, ale inflacja byłaby niska. W związku z tym, że wszyscy dalej mają tą pracę, bo nadrukowaliśmy tych pieniędzy i wpuściliśmy w gospodarkę, żeby te firmy nie padły. Niektóre i tak padły, ale jednak większość nie. No to bezrobocie jest dalej niskie. No ale teraz nam strzela inflacja. No coś za coś, kurczę, tak?
Tak. Piękna puenta. Kurczę, tak.
No. I teraz jest problem, znaczy to jest problem, co dalej. Nikt nie wie, co dalej. Podejrzewam, że dalej będzie tak, że te wszystkie banki centralne będą patrzeć, co się dalej dzieje i będą reagować na bieżąco. I wszyscy trzymają kciuki, żeby ta inflacja jednak zaczęła opadać, żeby już było z górki. I jak zacznie opadać, to wszyscy stwierdzą, że okej, opada, nic nie robimy, bo opada. Natomiast jak będzie dalej rosnąć, no to to jest taka, wiesz, jak w filmach z Jamesem Deanem. No, jedziemy samochodem w stronę przepaści, kto pierwszy zmięknie, czy inflacja, czy my. I to się do tego sprowadza, jak długo wytrzymasz, bo to już wtedy wchodzą emocje i pewnie jeśli nie będzie opadać, to zaczną się podwyżki stóp procentowych i wtedy jak będzie wyższa stopa procentowa, to z kolei będzie ta obawa, czy jest znowu powtórka z 2011 roku, czyli czy ta podwyżka nie okazała się jednak zbyt wczesna i czy nam znowu nie dusi gospodarki z powrotem niżej. Zobaczymy. To jest bardzo, z jednej strony jest bardzo ciekawy okres w życiu gospodarczym, a z drugiej strony taki ciężki, no. Ciężki dla tych, którzy muszą podejmować te decyzje. Bo wydaje się, że nie ma dobrej. Że w przypadku każdej decyzji są jakieś bardzo poważne, ujemne skutki uboczne.
Dzięki.
Dzięki.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.